Wielokulturowe Pomorze.
Wielokulturowe Pomorze, czas zacząć. Minęła szósta, Andrzej Urbański, witam Państwa. Dziś moim i Państwa gościem o poranku jest historyk, dziennikarz, publicysta, a także rekonstruktor wydarzeń historycznych, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Adam Chlebowicz. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Zostali na wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991. Ogromna praca wykonana przez 18 autorów. Słownik prezentuje sylwetki kapłanów, nauczycieli, naukowców i innych przedstawicieli elit polskich, którzy po 1945 roku pozostali na terenie ZSRS. Nikt do tej pory nie zajął się tym tematem. Ciekawe, że po tylu latach dopiero Adam Chlebowicz wraz z grupą kilkunastu autorów podjęli się tego zadania.
No, mogę powiedzieć, że pomysł miałem jako rzeczywiście pomysłodawca takich badań już kilkanaście lat temu. Nawet z jednym z uniwersytetów składaliśmy granty, nie dostaliśmy, uznano, że projekt może i tematyka nie jest warta tego, żeby badać i opisywać. Straciliśmy kilkanaście lat bezcennych, dlatego że ci świadkowie tamtych czasów bezpowrotnie odchodzą, tak jak to się dzieje w każdej historii, ale gdybyśmy mieli owe 10-15 lat, to z całą pewnością dużo więcej relacji, dokumentów, być może fotografii udałoby się uratować. Piszę we wstępie już do kolejnego przygotowanego tomu właśnie o tych ludziach odchodzących, których na szczęście udało się jeszcze tutaj złapać po tej stronie życia i ich opowieści są po prostu bezcenne. Działamy też w takich warunkach, kiedy oczywiście możemy korzystać z archiwów znajdujących się w krajach bałtyckich, przede wszystkim na Litwie, na Łotwie. Tam żyli Polacy, tam żyją do tej pory Polacy. Na Białorusi, w Rosji jest to w tej chwili niemożliwe. Nie mamy żadnego dostępu, żaden polski historyk nie może dostać się do tych archiwów i badać czegokolwiek, nawet jeśli to jest okres już dość zamierzchły. Na Ukrainie sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Instytut Pamięci Narodowej współpracuje z kilkoma archiwami na Ukrainie. Tam jest pełna życzliwość, natomiast nie wszędzie dzisiaj można dojechać, na przykład do Odessy, czy też do innych miejsc, więc jakby są często różne ograniczenia, które po prostu utrudniają naszą pracę.
Do wielu nie można dotrzeć, ale jednak autorzy opracowań pochodzą właśnie nie tylko z Polski. Są i z Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy, czyli tych krajów opisywanych właśnie w biogramach. I to też jest bardzo ciekawe, interesujące, bo ci ludzie są bliscy tych świadków zdarzeń. Rozumieją też kulturę danych krajów. To też jest ciekawe, że to jest takie wielokulturowe właśnie spotkanie i spojrzenie.
Tak, bardzo się cieszę, że tych autorów łącznie z przygotowanym czwartym tomem jest już ponad 50, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo liczne grono. W tym faktycznie przedstawiciele tych wszystkich krajów, które opisujemy, to są także ludzie innych narodowości niż Polska, ale także my, te postacie, które opisujemy, to są oczywiście w dużej mierze Polacy, ale także ludzie innych narodowości, którzy jakby świadomie albo przyjęli polską kulturę, albo działali w obszarze polskiej kultury, a przypomnijmy, w czasach Związku Sowieckiego w latach 40., 50. i 70. Nie było nagrody za to, że ktoś na obszarze tamtego kraju zajmuje się nawet Mickiewiczem, nawet Słowackim, nawet Moniuszką, a cóż tu mówić o czasach nam bardziej współczesnych, więc ci ludzie po prostu robili to z wyboru serca, nie robili tego dla żadnych nagród, bo nagród za to nie otrzymywali, nie było za to medali, nie było żadnych premii finansowych, a wprost przeciwnie, można było być ukaranym za to zainteresowanie polską kulturą, polskim światem, polskim językiem. Także to jest taki też pomnik dla tych osób, które mamy świadomość, że pomnik w postaci zapisu właśnie, że pamięć o tych ludziach może nie zaniknie, a będzie dalej trwała, będzie przekazana następnym pokoleniom.
No właśnie tych przykładów takich pojedynczych osób, które po pierwsze zachowały swój język, kulturę, wiarę, przeciwstawiały się sowietyzacji. Myślę, że młodemu pokoleniu dzisiaj należy wyjaśnić, co to był za czas, bo mam wrażenie, że ktoś może, oglądając jakiś film, może się w tym troszeczkę pogubić. To był piękny kraj, ale w bardzo trudnych do życia warunkach.
Tak, pamiętajmy o tym, że praktycznie rzecz biorąc szkolnictwo polskojęzyczne, bo ono też było propagandowe, ale jednak odbywając się w języku polskim, odbywało się tylko i wyłącznie na terenie Republiki Sowieckiej Litewskiej, plus dwie szkoły, które działały w Lwowie. Na Białorusi było najwięcej Polaków, jest ich do tej pory najwięcej, patrząc na te kraje postsowieckie, a tam nie było od 1948 roku żadnej szkoły. Religii dzieci i młodzieży nie można było w ogóle uczyć. W związku z tym opisujemy takie postacie, Irena Kulicka na przykład z Wilna, wiele innych osób, które siostry Zappe, no można tutaj wymieniać wiele osób nie tylko we Lwowie, nie tylko w Wilnie, ale także w Rydze, w Grodnie, w Baranowiczach, w innych miastach, gdzie potajemnie uczono dzieci religii i za to groziły po prostu bardzo surowe kary więzienia, czy też pobytu w łagrze. To było ratowanie polskiego dziedzictwa kulturowego na przykład w postaci grobów, w postaci pomników. Wielu ludzi potajemnie za własne pieniądze odnawiało te zabytki, czy też no, przechowywało je u siebie w domu, narażając się również na represje i dzięki tym ludziom no, część, przynajmniej fragment tego dziedzictwa został uratowany.
Mimo wieloletniego badania dziejów i losów Polaków okazało się, że o wielu z nich nic albo niewiele wiemy. Można przywołać, choćby i przywołuje pan w tym wstępie do książki, życiorysy Marii Jaworowskiej z Lwowa, czy Anny Kałpusz z Wilna, czy Wincentego Łukianina z Homla. Mówi pan o heroizmie Marii Kuberskiej z Zielonego Gaju w Kazachstanie, czy doktora Adama Głażewskiego z Chmielowej i Lwowa. To są nazwiska, o których mam wrażenie, że nawet historycy nie wiedzą.
Tak, z całą pewnością tak jest. No, część tych, powiedzmy, nazwisk czy rodów, tak jak Głażewscy, Ziemianie z Tarnopolszczyzny, z okolic Zaleszczyk, wpisali się bardzo mocno w polską kulturę, ale kto by pomyślał, że Ziemianin, na dodatek o przekonaniach narodowca, był członkiem Stronnictwa Narodowego, że taki człowiek mógł zostać po pierwsze na terenie Związku Sowieckiego, zostać we Lwowie i tam przez jeszcze kolejnych kilkanaście lat funkcjonować. Doktor Adam Głażewski, doktor praw, był przewodniczącym komitetu parafialnego parafii Marii Magdaleny we Lwowie. Maria Kuberska, no to losy w ogóle można powiedzieć takie, z których jakby ciężko nawet sobie to uświadomić. Polacy zesłani z Ukrainy w latach 30. gdzieś mieszkają w stepach Kazachstanu, mała miejscowość Zielony Gaj i ta Maria Kuberska staje się taką liderką życia religijnego. Ona właśnie uczy religii, odbywają się u niej potajemne nabożeństwa, przyjeżdżają księża, wszystko się odbywa po kryjomu. Jeden epizod z jej życia: była tak bardzo zdeterminowana, że udaje się w roku 1969 odwiedzić Polskę, przyjechać tutaj. Przyjeżdża na Jasną Górę, przyjeżdża z własną córką i tutaj odbywa się pierwsza komunia tego jej dziecka. Oczywiście za to również groziły represje. Zachowało się na szczęście zdjęcie z tej pierwszej komunii córki Marii Kuberskiej. No więc to są, można powiedzieć, takie zwykłe losy, ale zwykłe losy ludzi, którzy naprawdę poświęcali bardzo wiele do tego, żeby być nadal Polakami, żeby móc wyznawać swoją wiarę, żeby nieść głowę wysoko i nie być no, tylko i wyłącznie z tego powodu traktowanym gorzej, że się jest Polakiem, nosi się polskie imię czy nazwisko.
Ale książka pokazuje też, że pojawiają się różnego rodzaju dylematy, również osób duchownych. No, przywołujecie duchownych katolickich z terenów Łotwy w opracowaniu i w biogramie stworzonego przez Tomasza Otockiego. I okazało się, że dwóch braci, no i potem te historie, jeden dobry, drugi zły, nazwijmy to, choć różnie z tym. Trzeba było wnikać w te historie, żeby zrozumieć jakby ten problem, bo to też pokazuje, że to był kontekst, w którym wszystko się działo i nie było takie jasne, czytelne.
Tak, i nie chcemy tutaj jakby wydawać, my jako historycy, badacze, łatwych wyroków, bo to nie na tym polega. Nie żyliśmy w tamtych warunkach, w tamtych czasach i nie nam osądzać tych ludzi. Ten przypadek braci Łapkowskich, Józefa i Longina, obydwaj duchowni, obydwaj księża, jeden diecezjalny, drugi jezuita. Ten jeden z nich, no niestety wynikło to z badań archiwalnych, był współpracownikiem KGB, przez długie lata szkodził innym ludziom, ale też nie da się powiedzieć, że ten człowiek nie zrobił innych dobrych rzeczy. bo zrobił, bo o tym wiemy. Wiemy o innym przypadku bardzo zasłużonego księdza z Wilna, dzięki któremu Kościół Świętego Ducha stał się takim kościołem polskojęzycznym, a który no niestety donosił na innych współbraci. Więc nie zamieszczamy tych biogramów w naszym słowniku, ale być może powinniśmy poświęcić tym osobom odrębną publikację, czy też być może jakiś aneks, dlatego że te losy były złożone i tutaj nie ma takich rozwiązań czarno-białych. Mamy ileś przypadków ludzi, którzy zdecydowali się wstąpić do Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Stanisław Jakutis no, nie zostałby redaktorem naczelnym jedynej no, ogólnosowieckiej gazety w języku polskim o nazwie Czerwony Sztandar. Mało może dzisiaj sympatyczna, ale ta gazeta odgrywała istotną rolę, dlatego że ludzie na Kamczatce, na Krymie, gdzieś w dalekiej Gruzji, nie mówiąc o Żytomierzu, Kijowie czy Mińsku, mogli czytać po polsku. I Stanisław Jakutis był jednym z tych ludzi, którzy no właśnie przyjęli członkostwo w partii, a jednocześnie wiemy, że zrobili bardzo dużo dobrych rzeczy. Na przykład ta osoba przyczyniła się do wydania pierwszego tomiku poezji poetów wileńskich w języku polskim w roku 1985.
I to był ten człowiek, który był popularyzatorem działalności zespołu Wila.
Tak, więc nie ma tu jasnych takich, jak mówię, czarno-białych podziałów. Oczywiście Stanisław Jakutis jest opisany w naszym słowniku, więc czasy zdać sprawę ze skali represji, jak się żyło w ówczesnym Związku Sowieckim. Wielu ludzi, którzy się wyrzekli swoich korzeni, pochodzenia, języka i tak dalej, natomiast byli ci, no, których śmiało możemy nazwać bohaterami, herosami, którzy się temu przeciwstawili. Tutaj są jakby takie dwa wektory, bo z jednej strony do tej pory się przyjęło w polskiej historiografii, cała polska inteligencja, jakieś tam pojedyncze wypadki, wyjechała. No, my jakby zaprzeczamy naszymi badaniami, no bo skoro mamy już tam 350 nazwisk opracowanych i opublikowanych, pewnie będzie łącznie w wszystkich tomach około 500, więc pokazujemy, że to nie były pojedyncze wypadki. Z drugiej strony mamy też świadomość, że o wielu osobach nie napiszemy. Czasami znamy nazwisko, wiemy, co ta osoba zrobiła, ale nic więcej o nim nie wiemy. Nie wiemy, gdzie się urodził, kiedy ta osoba zmarła, jakie były jej dalsze losy, jak się nazywali rodzice, małżonkowie, dzieci itd., itd. No więc z takim poczuciem, że opisując przynajmniej tą część tych ludzi, no zostawiamy pewnego rodzaju świadectwo. Miejmy nadzieję, że kiedyś archiwa także na Białorusi, w Rosji otworzą się i będziemy mogli z nich skorzystać i w pełni opisać te no, trudne, a z drugiej strony heroiczne czasy.
I na zakończenie jeszcze osobne miejsce poświęcacie mieszkańcom Lwowa i okolic. Ci, którzy zdecydowali się trwać nad Pełtwą, opisujecie, że byli nietuzinkowi. Wymienił pan wcześniej już rody Zappe czy siostry Panek, ale też Leduchowskie, Adamscy czy klany rodziny Węgierów. Znowu pojawiają się takie nazwiska, które i nazwy, o których pewnie nie słyszeliśmy, albo zbyt mało wiemy, no ale też pojawia się historyk, polonista, bibliotekarz Zakładu Narodowego Ossolińskich Jan Rogala. No to są takie nazwiska, które wywracają do góry nogami historię. Historię pokazujecie w sposób ciekawy, interesujący właśnie przez konkretne postawy.
Tak, to co pan wspomniał, te przywołane nazwiska, siostry na przykład, czy też całe rodziny, pokazuje, gdzie tkwiła siła. Jeżeli rodzina była silna, to tam to zachowanie polskości było bardziej możliwe. Często opisujemy kilka takich przypadków. Rodzone siostry świadomie nie zakładały swoich rodzin, dlatego że poświęcały się w tym, żeby uczyć dzieci polskiego czy religii. To było no, zakazane i zagrożone rzeczywiście daleko idącymi represjami, a one wykonywały te czynności przez lata. Dbały o groby na cmentarzu Łyczakowskim, o groby polskich żołnierzy, legionów na przykład w Rarańczy. No, szereg działań podejmowały na przykład organizacje jasełek, one odbywały się w domach potajemnie, bo to oczywiście też było legalnie niemożliwe do przeprowadzenia. Więc ta polska rodzina, tam gdzie było bardzo mocno zakorzenione właśnie to umiłowanie tradycji języka polskiego, języka Adama Mickiewicza, innych wielkich twórców polskiej kultury, to tam faktycznie ta polskość mogła przetrwać. I co ciekawe, no, do dzisiaj ludzie wspominają, pamiętam promocję słownika w Przemyślu i kiedy się odezwało kilka osób z Ukrainy, o, ta pani to mnie uczyła tego, u tego pana to żeśmy się spotykali, robiliśmy to, to i to, a z tym panem to żeśmy chodzili na cmentarz Łyczakowski odnawiać groby. To jest niesamowite, bo ta historia w tych ludziach żyje i to jest taka satysfakcja rzeczywiście dla autorów, że po pierwsze możemy tą historię zawrzeć w tych tomach, na tych kartach stronic, a z drugiej strony, że odzywają się ludzie, świadkowie i mówią, o, znam jeszcze kogoś, to może dopiszemy jakieś nazwisko, może opiszemy jeszcze kolejną osobę, która znajdzie się w kolejnych tomach słownika.
Mam wrażenie, że ten słownik się nigdy nie skończy. Polska inteligencja, ta, która została na wschodzie opisywana przez was jako ci, którzy nie zabiegali o honory, nie liczyli na ordery czy wyrazy uznania, niczym żołnierze na straconych placówkach pełnili służbę, nie zważając na jej dramatyczne konsekwencje, więzienia, łagry sowieckie, represje. Wyjątkowe postacie.
Wyjątkowe postacie, które powinny być dla nas też pewnego rodzaju wzorcem, dlatego że ci ludzie, tak sobie można właśnie wyobrazić taką sytuację, wydawałoby się bez wyjścia, rok 1945, znaczna część, no, 1/3 ziem Rzeczpospolitej, te, które znajdowały się na wschodnich krańcach, zostają włączone w obręb Związku Sowieckiego, następuje masowa sowietyzacja, szkoły są likwidowane, uniwersytety, wszelkie uczelnie, no i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że jest to sytuacja bez wyjścia. Tymczasem jest jakieś grono ludzi, które mówi, my tutaj zostaniemy, będziemy trwali, będziemy strażnikami przeszłości, będziemy strażnikami pamięci i wydawałoby się, że to jest takie działanie beznadziejne, prawda? Bez widoków na przyszłość. Tymczasem powstaje Polski Teatr w Wilnie, powstaje Polski Teatr we Lwowie, tworzą się zespoły folklorystyczne, Wilia, Wileńszczyzna, zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Teatr Wileński jedzie do Lwowa, Teatr Lwowski jedzie do Wilna, po drodze odwiedzają Grodno. Niesamowite historie, niesamowite więzi, które powstały między tymi ludźmi, taka nadzieja, która zaczęła się rodzić, potem oczywiście schyłek lat 80. i potężne odrodzenie polskości w postaci organizacji, różnych związków, także branżowych, można powiedzieć zawodowych. Całe szczęście te organizacje powstały. No i teraz można zadać pytanie, jakby co dalej, prawda? Co dalej z polskością na wschodzie w warunkach wolności? Ona ma nieskrępowane możliwości rozwoju. Tak się dzieje w krajach bałtyckich. Inaczej jest na Białorusi chociażby, gdzie nie tylko Andrzej Poczobut już 5. rok przebywa w więzieniu, ale ksiądz Henryk Okołotowicz, człowiek, który jako pierwszy kapłan odprawiał potajemnie mszę na cmentarzu katyńskim, który otrzymał karę 11 lat więzienia, czy ksiądz Andrzej Juchniewicz, najświeższy wyrok 13 lat. No to są wyroki po prostu takie jak z lat 40. i 50. Musimy sobie to uświadomić, co tam naprawdę się dzieje.
To dzisiaj się dzieje, to nie jest historia opisywana przez Adama Chlebiewicza i wielu wspaniałych autorów, ale to dzisiaj się dzieje, drodzy Państwo, i o tym musimy pamiętać i zabiegać o prawdę przede wszystkim, dbając o drugiego człowieka, który właśnie w tych warunkach, które tam są zupełnie inne niż te. I to też jest być może taki przykład, żeby dbać o wolność po prostu i zabiegać o nią.
Tak, o wolność zawsze trzeba zabiegać. Żyjąc w wolnym kraju, niepodległym kraju, kraju z bogacącym się, mającym perspektywę, zawsze powinniśmy mieć to z tyłu głowy, że wolność jest nam dana, jest nam także zadana, więc musimy jakby to zadanie wypełniać. No i warto w takich momentach pomyśleć o tych ludziach, o tych naszych rodakach, którzy tej wolności nie mają, którzy mają tą wolność mocno ograniczoną, którzy nie mogą się przyznawać otwarcie do swojego języka, kultury, którzy muszą ukrywać swoją tożsamość, a zatem ceńmy to, co mamy i także starajmy się poszerzać wolność wobec tych ludzi, którzy po prostu tej wolności mają mniej.
Bardzo dziękuję za tą kapitalną robotę przy książce, ale też za podzielenie się tymi refleksjami tak ważnymi dla współczesnego człowieka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Polecam słownik Zostali na Wschodzie. Kolejne tomy będą się ukazywały sukcesywnie.
I będziemy czekali na te kolejne tomy i pewnie będziemy o nich również rozmawiali. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Wielokulturowe Pomorze.